pastor Michał Wójtarczyk z Bydgoszczy. Że możesz rozwiązać ten kościół, rozesłać nas, możesz zacząć nowy, cokolwiek chcesz. Dzięki.
Wiecie, jestem bardzo, bardzo podekscytowany, dlatego, że się oddałem życie Jezusowi 24 lata temu i kiedy byłem takim młodym studenciną, to w Bydgoszczy, w Toruniu, w Warszawie, to znałem, wiecie, 20 lat temu i po prostu chcę powiedzieć, wasi pastorzy to legenda i znałem wasze nazwisko i nie mówiłem ci tego, Marku, ale kiedy przyjechałeś do Bydgoszczy i spotkaliśmy się na kawę, to mówię do Izy: Iza, jestem taki podekscytowany, z pastorem Markiem Ciesiłką się spotykam, dotąd znałem go tylko po prostu od 20 lat, nie wiem, 20 lat temu skąd się znało ciebie, bo nie z internetów, z kaset. Więc bardzo, bardzo jestem podekscytowany i to dla mnie wielki przywilej być u was w kościele. Jechałem z Ulą i Ula zadała takie pytanie o tym kościele. A czy kobiety tam nauczają? To jest bardzo dobry probierz. A ja powiedziałem, wiesz co?
I to jak?
Nie wiem, czy powiedziałem prawidłowo, czy nie. Nie znają odpowiedzi. Moja żona zawsze mi to zarzuca. Ty zawsze odpowiadasz, jak nie znasz odpowiedzi. Taki dar. Zawsze odpowiadam, jak nie. Czy znam odpowiedź, czy nie, to odpowiadam. I rzadko to jest odpowiedź, nie wiem. Więc Uli też odpowiedziałem, wiecie, pierwsza odpowiedź była: tak, od 20 lat. Dobrze odpowiedziałem?
Od 30 lat.
A potem powiedziałem: wiesz co, Iza, wiesz co, Ula, prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia. Ale tak mi się wydaje, że od 20 lat na pewno. więc inspirujecie i bardzo, bardzo dziękuję i za to zaufanie, i za to, że tu mogę być. To dla mnie wielka radość. Wiecie, chcę powiedzieć o ludzie. chcę powiedzieć o Kościele. I zanim, wiecie, przeczytamy dzisiaj bardzo duży fragment Biblii. Nie niepokojcie się, ale zanim to, chcę poczynić pewną taką socjologiczną obserwację, a potem szukać biblijnych dla nas z tego wniosków. Kiedy myślimy Kościół, bo wiem, że to jest ten czas, w którym jesteście, nazywacie remanentem. Jakie trudne słowo. Remanent, po prostu. Więc kiedy myślimy o remanencie Kościoła, to jest trudny czas. To chcę powiedzieć, że żyjemy w bardzo niefajnych czasach. Niefajnych czasach dla ludzi takich jak ja i starszych ode mnie. I bardzo fajnych czasach dla ludzi takich jak Ula i młodszych od niej. Dlatego, że i chcę o tych czasach opowiedzieć. Kiedy myślimy sobie Kościół, to generalnie w społeczeństwie, w którym żyjemy, skojarzenie, jakie mamy, myślimy sobie Kościół, to taki budynek, prawda? To jest nasze takie pierwsze skojarzenie. Kościół przeciętnego Kowalskiego spotkanego na ulicy. Gdy myślisz Kościół, które z tych zdjęć przedstawia Kościół, jak jest takie zdjęcie, nie ma wątpliwości. Z jakiegoś powodu nasze kościoły do jakiegoś czasu wyglądają tak. Prawda? I o tych powodach chcę porozmawiać. Możemy pokazać jeszcze, jak wyglądają dzisiaj nasze kościoły. Prawda? I lubimy, jak Kościół wygląda w taki sposób. Zgadza się? Druga rzecz, kiedy myślimy muzyka kościelna, pierwsze i dobre skojarzenie, co to komu przeszkadzało, to tak myślimy sobie. Popatrzcie na te twarze, na te uśmiechy, muzyka kościelna, prawda? Co to komu przeszkadzało? Nie wiedzieć czemu, kiedy my myślimy tutaj w takim miejscu jak tutaj muzyka kościelna, to nasze skojarzenie jest bardziej takie. Prawda? I co to komu przeszkadzało? Co komu przeszkadzały te gregoriańskie hymny? Trzecia rzecz, kiedy myślimy sobie symbolika chrześcijańska, to wiecie, Kościół od zawsze produkował starożytne symbole. Tutaj, prawda, ta płaskorzeźba przedstawia: Jezus jest Chrystusem, początkiem i końcem, starożytny symbol Hiro, który znaczy Chrystus, alfa i omega, początek i koniec, ale my dzisiaj też generujemy symbolikę chrześcijańską i nasza symbolika chrześcijańska w ICF-ie, którą generujemy, wygląda tak. prawda? I chcę wam powiedzieć, bo się śmiejemy, ale to jest starożytne wyznanie wiary, tak zwany apostolski skład wiary. Gdybyście dzisiaj powiedzieli młodzieży, nie wiem, na zajęciach młodzieżowych, albo tych, którzy poszli na zajęcia kościoła dziecięcego, dzisiaj będziemy uczyć się kredo nicejsko-konstantynopolitańskie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, znacie ze mną, czy nie? Nie muszę się popisywać. Prawda? To dzieci by powiedziały, wasze dobre, ewangelikalne dzieci w kościele droga by powiedziały: o Matko Boska. Prawda? Naucz się na pamięć za tydzień, bo nie dostaniesz po prostu oceny na świadectwie czy cokolwiek. Ale to jest na przykład apostolski skład wiary. Prawda? Że Jezus narodził się i teraz młodzi ludzie generujemy, chcę to powiedzieć, na przykład, bo u nas młodzi ludzie, Ula na przykład ma taką bluzę z napisem właśnie tym Jezus, 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 Jezus. Specjalnie sobie dała zamówić, żeby takie chodzić na uczelnię. Jezus narodził się... Co to jest apostolski skład wiary? Też niektórzy z was uczyli się na religii, niektórzy nie. Jezus narodził się z dziewicy, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i stąpił do piekieł. Zmartwychwstał i powtórnie przyjdzie. Prawda? Każdy patrzy 3-4 napisy Jezus, jeden skreślony, zawsze zapyta, dlaczego skreśliliście Jezusa w waszym kościach? Nie my, Poncjusz Piłat. Prawda? Umarł pod Poncjuszem Piłatem, ale zmartwychwstał i powtórnie przyjdzie w chwale. To jest starożytne wyznanie wiary. Więc wiecie, cała sztuka jest tak, żeby opowiedzieć, no właśnie, może za chwilę, bo teraz skradnę puentę. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, stroje, jeszcze możemy cofnąć. Prawda? Dobry protestancki duchowny powinien wyglądać tak. Co to komu przeszkadza? To jestem naprawdę ja. To jestem naprawdę ja. I powiem wam taką dygresję jeszcze, zanim zrozumiałem, o co chodzi i jak to ładnie powiedział tydzień temu o mnie Maciej Liźniewicz, Michał Wodaczyk nawrócił się na kościół. Nie wiem, czy to wyłapaliście, tak jakoś tak nawiązał. Zanim nawróciłem się na kościół, myślę, że 10 lat temu byłem dużo starszy niż jestem teraz. Tak? Ja naprawdę. Byłem dużo starszy 10 lat temu niż jestem teraz i nie chodzi wcale o włosy, bo one akurat się odbarwiły. Ale wiecie, ale tak powinien wyglądać protestancki duchowny. Co to komu przeszkadza, wiecie, a dzisiaj wygląda troszkę inaczej. Wiecie, i teraz chcę przejść do puenty tej ilustracji, dlatego że Anthony Giddens dokonał takiej obserwacji, to jest wybitny socjolog, i on powiedział, mamy tam następne zdjęcie, które przygotowuje nas na obserwację Antoniego Giddensa, gdyby dzieje człowieka, historię całej ludzkości rozciągnąć na 20, zamknąć w 24 godzinach, tak? Czyli historię świata, gdyby zamknąć w 24 godzinach, to Giddens mówi coś takiego, wiecie, przez lata ludzie byli nomadami, koczownikami, chodzili, prawda, po tych jaskiniach, krzemienia o krzemień, pukali, dopiero o godzinie 23:50 usiedli z tyłkami na miejscu i skończyli z nomadycznym trybem życia. Czyli przez całą dobę, 23 godziny i 50 minut, ludzie żyli jako nomadowie, zajmowali się łowiectwem i zbieractwem. Upolowali sarnę, zjedli sarnę. Prawda? Jako ciekawostka, są biegacze na sali? Człowiek jest najbardziej długodystansowym biegaczem i jednym z narzędzi polowań, kiedy jeszcze nie było narzędzi, nie było obłupanego kawałka krzemienia, który można było sarnę gnąć, zbiegał człowiek tak, wiadomo, że sarna biegnie szybciej, ale krócej. Tak długo biegano, aż sarnie serce pękło ze zmęczenia. Prawda? I tak długo gonili te zwierzęta, aż je po prostu zagonili na śmierć. Prawda? Więc to była jedna z takich wcześniejszych. Człowiek rzeczywiście potrafi długo biegać, i potrafi biegać godzinami, więc zobaczcie, jak się zwierzęta męczą, jak się pies szybko męczy, chociaż świetnie biega. Krótki dystans, nikt z was nie wygra na prędkość, ale na wytrzymałość jesteśmy w stanie większość innych ssaków po prostu zajeździć. I teraz wracając do tej obserwacji Giddensa, dopiero o godzinie 23:50 ludzie usiedli z tyłkami na miejscu. To mi moja żona często powtarza, prawda? Jak za dużo mam aktywności. Usiadłbyś po prostu na miejscu, nie? A nie ciągle gdzieś biegasz. Ale usiedli i zaczęli uprawiać rolnictwo. Pojawiła się agrokultura, pojawiło się uprawianie ziemi. O godzinie 23:56 pojawiły się wielkie cywilizacje, wielkie miasto. To mniej więcej z Biblii znamy jedno z najstarszych miast, taką osadę oazową, Jerycho, prawda? Ponad 3000 lat. Być przed naszą erą. Ale około 23:56 pojawiły się wielkie cywilizacje, Babilonia, Persowie, ludzie zaczęli, Asyria i tak dalej, te Inkowie, prawda, w nieodkrytym świecie, chociaż dla nich był odkryty, pojawiły się. Nowożytność i nowoczesność wraz z wynalazkiem maszyny parowej pojawiła się o godzinie 23:59 i 50 sekund. I teraz konkluzja, którą wyprowadza z tego Anthony Giddens. W ciągu tych ostatnich 10 sekund ludzkości wydarzyło się więcej zmian niż przez całą dobę. Przez ostatnie 10 sekund ludzkości wydarzyło się więcej zmian niż przez całą dobę. Żeby wam to zilustrować, to chcę powiedzieć, że nie wiem, gdybyśmy dorwali człowieka w roku, już ja nie mówię w czasach nomadów, łowców i zbieraczy, ale w III wieku przed naszą erą, gdybyśmy złapali człowieka i go zamrozili, gdyby to było możliwe, i obudzili go w VIII wieku, czyli po 1100 latach, to on by się obudził i generalnie by zobaczył, że zmieniły się granice, bo to ciągle były wojny, więc się przesuwały granice, ale ludzie w ten sam sposób rozpalają ogień, uprawiają te same zawody, czyli w każdej wiosce byłby bednarz, kowal, byłby żołnierz, byłby jakiś urzędnik duchowny, szaman, ktokolwiek, prawda? Więc te same zawody, ten sam styl życia, zmieniłaby się moda, krój szat i takie inne mało istotne rzeczy, ale świat ciągle się zmienia. Gdybyśmy zamrozili kogoś, nie wiem, w IV wieku i obudzili w XIV wieku, on również by się po czasie odnalazł. Znowu by się zmieniły granice, może by się zmienił język, pojawiło się na przykład na terenach Polski chrześcijaństwo, ale znowu wciąż te same narzędzia, te same łuki, te same rzeczy. W naszych czasach pracowałem jako konsultant dla ery, kiedy pojawiał się pierwszy iPhone. Pamiętam to jak dziś. Przyjechali chłopaki z iPhone'a, przyjechali trenerzy wewnętrzni i pokazali pierwszy telefon bez klawiatury. I my mówimy, a co ten telefon może? I wyjęli taką aplikację, mam nadzieję, że jej nie zlikwidowałem. Mam. A ona chce się załadować przez sieć, więc jeszcze chwila. Wyjęli taką aplikację. No i właśnie. Co się stało? A. Proszę. Miecz świetny. Wiecie, to były pierwsze iPhony. Pamiętam jak dzisiaj dla konsultantów wtedy ery, nie T-Mobile'a jeszcze, ery. Przyjechali trenerzy wewnętrzni, aplikacja zadziałała, tylko ja nie potrafiłem, zły guzik naciskałem. Wiecie, i wyjęli po prostu, mają pierwszego iPhona. I zadają proste pytanie, do czego można używać tego telefonu? Czym on się różni od zwykłego telefonu, który wtedy wszyscy mieliśmy na klawiaturę? A on mówi, bo robi tak. Ludzie, serio? Ale to była, wiecie, to nie było 100 lat temu. To nie było 50 lat temu, to było 12 lat temu. To było 11 lat temu. To nie były jakieś naprawdę, wiecie, niesłychane stare rzeczy. Więc żyjemy w świecie, który się zmienia niesamowicie szybko. I teraz chcę powiedzieć, językiem naszej kultury, to możemy się z tym zgodzić lub nie, możemy się na to obrazić lub nie, to jest wyzwanie przed chrześcijaństwem, wyzwanie przed Kościołem, wyzwanie przede mną i przed Tobą, przed każdym z nas, kto jest powołany, żeby zanieść Ewangelię dalej, kawałek dalej, następnemu pokoleniu. Językiem naszej kultury jest zmiana. Językiem naszej kultury nie jest polski, nie jest angielski, nie jest francuski, nie jest łacina, bez wątpienia. Prawda? Nie jest starożytna greka, ale językiem naszej kultury jest zmiana. Wszystko wokół zmienia się tak szybko, jak nigdy przedtem. I jeszcze chcę wam coś powiedzieć, co jest ważne dla Kościoła. Jeżeli macie włosy w kolorze moim, będzie wam się to nie podobało, bo mi się to nie podoba. Ale w socjologii to się nazywa socjalizacja odwrotna. Normalnie każdy z nas, każde pokolenie starsze uczy pokolenie młodsze. Czyli wszędzie, gdzie gdzie następuje jakiś proces wdrożenia w grupę społeczną, w życie, w kulturę, wdrożenia w chrześcijaństwo. Starsi uczą młodszych. Starsi dla młodszych są przewodnikiem. Zabierają ich i mówią, prawda, pokażę wam, nie wiem, jak używać noża, widelca i tak dalej. Natomiast w naszych czasach żyjemy w czasach, w których zmiany idą tak szybko, że to dzieci uczą nas. Jak jeszcze, wiecie, nocnik obsługiwać, jeść nożem i widelcem, to jeszcze my poszpanujemy przed dziećmi i je pouczymy. Ale kiedy już zaczynamy korzystać z telefonów, nowoczesnych technologii, dzieciaki uczą nas. Bo można się obrażać lub nie. Uczą nas, jedziemy za granicę i są dla nas przewodnikami. Bo wiedzą, są w tym szybcy. Powiedziałem, że 10 lat temu nie było apek, była ta jedna głupia ze świetnym mieczem, która pokazywała możliwości pierwszego iPhone'a. Dzisiaj, gdybyśmy 8 lat temu człowieka zamrozili i dzisiaj by się obudził, nie potrafiłby, prawda, nie znając aplikacji, które pozwalają na obsługę komunikacji miejskiej, zamawiania jedzenia, mierzenia sobie, nie wiem, ciśnienia, poziomu cukru, cokolwiek, by po prostu po 8 latach by był niekompatybilny do społeczeństwa, w którym żyje. Tak szybko to się zmienia. To jest nie fair. To jest nie fair, bo moja babcia na przykład zawsze wyrastała od dzieciństwa, od setek tysięcy lat, przez całą dobę, do tego momentu, że starsze pokolenie jest, ja jestem starsze pokolenie, ja nie mówię przeciwko starszemu pokoleniu, ja mówię przeciwko sobie, że starsze pokolenie jest nośnikiem mądrości. Do babci zawsze się szło po radę, do dziadka. W moim przypadku dziadek młodo umarł i babcia pełniła rolę Nestora. Ale zawsze się szło do dziadków, do babci, do dziadka, bo oni byli nośnikami mądrości, którą rodzina przechowywała. Więc moja babcia, sobie wyobrażam, kiedy była w okresie międzywojennym małą dziewczynką, okazywała szacunek swoim dziadkom, bo uczyła jej tego jej matka, moja prababka. Prawda? Potem moja babcia miała swoje dzieci i uczyła, żeby szanowała swoją mamę, żeby jej dzieci szanowały jej mamę, bo uczyła ich szacunku dla babci. Prawda? Potem przyszła następna kolej, moja mama miała dzieci, między innymi mnie, i już był ten moment, kiedy babcia mogła usiąść na rodzinnym tronie i wszyscy mieli liczyć się z jej zdaniem. Ale jak się liczyć ze zdaniem babci, która mówi, Michał, nie kupuj w internecie, bo tam tak się źle dzieje. Babcia. Daj spokój. Prawda? Ale rozumiecie, co chcę powiedzieć? I babcia nagle okazuje się tak niekompatybilna, że ta cała jej mądrość akumulowana i po prostu przenoszona przez pokolenia tak nie przystaje. Nie przystaje do świata, w którym żyjemy, że ta babcia, tej mądrości się nie da zaaplikować w żaden sposób. To jest nie fair. To jest nie fair. I kiedy pracowałem jako konsultant zewnętrzny dla różnych firm, między innymi właśnie to akurat było we wspomnianej w tym przedstawieniu stacji telewizyjnej, byłem w szoku, kiedy właśnie pracowaliśmy z ich teamem kreatywnym i tam, a to już było dawno, ja już od sporo lat pracuję tylko i wyłącznie w kościele, bo nawróciłem się na kościół, ale wszyscy byli młodsi ode mnie, a ja byłem sporo młodszy niż jestem teraz. I to nie ma znaczenia. I teraz myśląc o Kościele, bo chcę powiedzieć bardzo praktyczne rzeczy, zanim będę mówił bardzo duchowe rzeczy. I nieraz myślimy, nie, to nieprawda i tak dalej. Jeżeli moja babcia już nie żyje, ale jeżeli jeszcze żyje twoja babcia, to podejdź i obejrzyj, myśląc o Kościele, nieraz myślimy, da się utrzymać w Kościele relikty przeszłości, ten piękny chór, te ładne szaty duchownych. Prawda? Mogę pożyczyć. Ja miałem... Wiecie, jak pracowałem jako konsultant, miałem tyle garniturów. Ja teraz, jak muszę się ubrać w garnitur, to nie mam. Mam taki jeden, który już po prostu jest... Szkoda gadać. To sobie chłopie kup. I cóż na podpowiedź, jak sobie pomyśleliście w ten sposób. Ale chcę powiedzieć, wiecie, zmieniają się czasy tak szybko i zgubiłem wątek. Nieważne. O babci. O, już wiem. Podejdźcie. I obserwujcie, co ogląda wasza babcia w telewizji i się okaże, że babcia wcale nie ogląda wielkiej gry. Prawda? Jeżeli ona ogląda programy robione przez 20-latków dla 20-latków. Bo to jest język jej kultury. Ten świat ją wyprzedził, ale ona ogląda programy robione przez młodych ludzi, które również oglądają z nią młodzi ludzie. Prawda? Więc żyjemy w świecie, w którym ci, którzy są w nowym pokoleniu, są bardziej przystający do rzeczywistości, robią krok przed nami, czuję się zagubiony. Dzisiaj, wiecie, dzisiaj naprawdę, dzisiaj moje serce się zbudowało, bo przedstawiłem Uli utwór Pato Inteligencja. Ale to jest wyjątek, że ja mogę coś pokazać młodszemu pokoleniu. Generalnie jest tak, że to młode pokolenie pokazuje mi, czego się dzisiaj słucha. Więc dzisiaj po prostu taniec zwycięstwa, prawda? Przez chwilę, przez ułamek sekundy po prostu wujek się pocieszył, prawda? Że jest o taki maluteńki kroczek przed. Nie wiem, czy słyszeliście, bo to chyba w piątek była premiera tego utworu. Niestety tak. Ja też mówię, nie wiem, Ula, czy chcę tego słuchać w samochodzie, bo jadę na kazanie i się źle nastroję. Ale to wszystko, co wiecie, te wszystkie mądre artykuły, które się pojawiły wokół tego artykułu, warto poczytać i wiedzieć, czym żyjemy. Natomiast wiecie, generalnie uczymy się świata od ludzi młodszych od nas. I teraz wracam do tego językiem, do tej myśli, co z tego wynika dla Kościoła. Chłopie, nie przyszliśmy tutaj na wykład socjologii. Wiecie, chcę powiedzieć, językiem kultury jest zmiana. Językiem naszej kultury jest zmiana. I otwórzmy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Ten moment, kiedy stąpił na uczniów Duch Święty. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, od 1 wiersza czytam. Byli wszyscy zgromadzeni w jednym miejscu i nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru, wypełnił cały dom, w którym się zebrali, a wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym tylko z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jakim Duch to umożliwiał. A w Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkałych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto był...
Przepraszam, rzeczywiście jest ciepło.
Każdy, kto był, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich, jak mówią w jego własnym języku. Że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Pytali potem, czy oni nie są Galilejczykami. Wiecie, myślę, że cud Pięćdziesiątnicy polegał na tym, nie że oni mówili w innych językach, ale to, że ludzie wokół rozumieli, co oni mówią. I wiecie, myślę, że to jest ciągle wyzwanie dla Kościoła. Jeżeli językiem naszej kultury nie jest, tu można przeczytać takie języki, podejrzewam, że część z nich wymarło. Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadokcji, Pontu, Azji, Frygii, frygijski jakiś język, Pamfilii, Egiptu. Wiecie, tam nie wiadomo, jakimi językami mówili. Podejrzewam, że większość po grecku się świetnie komunikowała, bo to był język najbardziej powszechny w tej części imperium. Może część po łacinie, ale oni słyszeli w ich własnym języku. I na tym polegał cud, że kiedy stąpił Duch Święty, Kościół mówił do ludzi wokół w ich własnym języku. Myślę, że na tym polega wyzwanie, przed którymi my dzisiaj stajemy jako Kościół, żebyśmy mówili Ewangelię w języku ludzi, którzy są wokół nas. A językiem ludzi, którzy są wokół nas jest...
Zmiana.
Językiem ludzi, którzy mówią wokół nas, jest zmiana. I może nam się to nie podobać, możemy czuć się skrzywdzeni. Dopiero co doszliśmy do takiego wieku, prawda, w którym to inni mają słuchać nas i okazuje się, że wszystko, co wiemy, jest mało warte. Ale żyjemy w takich czasach. To jest niesprawiedliwe, to jest nie fair. Moje dzieci są bardziej, mimo że wydaje mi się, że dużo się uczyłem i tak dalej, moje dzieci są bardziej przystosowane do obsługi tego świata niż ja. Naprawdę, moje dzieci są bardziej przystosowane do obsługi tego świata niż ja. Co mi gówniary będą gadać? Ja wiem lepiej. Nie wiem lepiej. Młodzi ludzie u nas są w kościele, są dużo lepiej przystosowani do obsługi tego świata niż ja. Na czym polega moja służba? Na robieniu po prostu im miejsca i pytaniu ich i ciągle konsultowaniu. Już nieraz mają dosyć, nieraz się ze mnie śmieją. Wiecie, wysyłam rzeczy, zanim coś wymyślę, po prostu konsultuję, weź powiedz, co myślisz, nie? A dlaczego? Bo językiem naszej kultury jest zmiana. I to dotyczy wszystkiego i chcę mówić o jednej bardzo konkretnej zmianie. Nie cierpię, kiedy się mówi o zmianie, mówi się, nie wiem, o zmianie języka w kościele, slangu chrześcijańskim, bo to jest takie oczywiste. Wszyscy wiemy i się chowamy. Chcę mówić też o zmianie, dużej zmianie serca, która za tym stoi i gotowość, bo wierzę bardzo głęboko, że kiedy my w kościele, wiecie, my też w kościele kostniejemy. I tak jak wszystko wokół szybko się zmienia, tak my kostniejemy, kostnieją nasze serca i myślimy o sobie jako ludziach, wiecie, takich mięsistych, świeżych, fajnych, a tak naprawdę ludzie, z którymi się śmiejemy, że się zatrzymali w jakimś miejscu, jesteśmy tak samo w wielu płaszczyznach zatrzymani. I chcę was zabrać w taką podróż, która się przydarzyła apostołowi Piotrowi. podróż, która się przydarzyła apostołowi Piotrowi. 10 rozdział Dziejów Apostolskich. W Cezarei stacjonował pewien setnik. I to będzie dłuższy fragment, ale damy radę. W Cezarei stacjonował pewien setnik. Miał na imię Korneliusz i należał do kohorty zwanej italską. A Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom. I jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga. Pewnego popołudnia, około godziny 15, zobaczył w widzeniu w sposób bardzo wyraźny Bożego Anioła. Anioł podszedł i przemówił: Korneliuszu. A Korneliusz, patrzony w niego i przestraszony, zapytał. Wiecie, różne w Biblii są odpowiedzi, kiedy pojawia się anioł. Ta jest moja ulubiona pod względem stopnia absurdu. Co się stało? Panie. Wyobrażacie? Modlisz się, przychodzi anioł i rozumiem, że ludzie padają na twarz, prawda? Jakieś wyznanie robią, akty strzeliste. Co się stało, panie? Więc co się stało, panie? Ale anioł w to wchodzi. Twoje modlitwy oraz twoje datki, odpowiedział anioł, sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Teraz więc poślij swoich ludzi do Jopy i sprowadź stamtąd niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. My wiemy, co to jest za Szymon Piotr, prawda? Pierwszy uczeń Pana Jezusa. Pierwszy papież. Prawda? Pierwszy spośród apostołów. Prawda? Więc no, nie byle kto. Nie tam apostoł numer 17. Piotr. Gości on u pewnego garbarza Szymona, który ma dom nad morzem. A gdy anioł odszedł, Korneliusz przywołał swoich dwóch bomownników oraz pobożnego żołnierza z grona tych, którzy mu osobiście usługiwali, i po wyjaśnieniu im wszystkiego posłał ich do Joppy. Tymczasem następnego dnia, około południa, gdy byli w drodze, zbliżali się do miasta, Piotr wszedł na taras dachu i tam się modlił. Zgłodniał przy tym i chciało mu się jeść. Kocham Biblię za te detale, wiecie? Piotr się modli i popadł zachwycenie. Nie. Zaczęło mu burczeć brzuch z jakiegoś powodu, ewangelista Łukasz pisze. A gdy już przyrządzano posiłek, wpadł zachwycenie, prawda? Nie wiem, co gotowali, ale carbonara, prawda? Cokolwiek, nie wiem. I zobaczył otwarte nieba. Z nieba w dół wstępował jakiś przedmiot i przypominał wielkie lniane płótno trzymane za cztery rogi, opuszczane w kierunku ziemi, a wewnątrz znajdowały się różne czworododne zwierzęta, płazy oraz ptaki. Rozległ się też głos: Piotrze, wstań, zabijaj i jedz. I Piotr powiedział o tym: nie może być mowy, panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic nieskalanego i nieczystego. A wtedy głos zabrzmiał: tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za skalane. Wszystko powtórzyło się trzy razy, po czym przedmiot został wzięty do nieba. I Piotr nie wiedział, co to znaczy, prawda? Schodzi wieprzowina, dla Piotra nieczysta, schodzi jakieś frutti di mare, też dla pobożnego Żyda nieczyste, prawda? Więc to wszystko, co my lubimy, prawda? Nie wiem, golonka, browarek, grill, prawda? Nieczyste, panie. Ja nie jadam takich rzeczy. Zastanawia się, co to znaczy. I podczas gdy Piotr zastanawiał się, co to mogłoby oznaczać, ludzie wysłani przez Korneliusza odnaleźli dom Szymona, stanęli u bramy i podniesionym głosem zaczęli pytać: czy Szymon zwany Piotrem przebywa tam w gościnie? I pogrążony w myślach Piotr usłyszał głos ducha: szukają cię trzej mężczyźni. Ale wstań, zjedź na dół, idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Piotr szedł więc do tych mężów i powiedział: to ja jestem tym, którego szukacie. Co was tu sprowadza? Wówczas oni odparli: Korneliusz, setnik, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał wiadomość od świętego anioła, że macie sprowadzić do swojego domu i posłuchać, co masz do powiedzenia. Piotr zaprosił ich więc do środka i ugościł. Nazajutrz wstał i powstał, poszedł z nimi. A wraz z nim wyruszyło kilkoro braci z Joppy. Następnego dnia Piotr przybył do Cezarei. Korneliusz już na nich czekał. Na spotkanie zaprosił swoich krewnych, najbliższych przyjaciół. Korneliusz wiedział, że, prawda, jak przychodzi papież, to trzeba znajomych zaprosić, prawda? Więc Piotr będzie, Piotr pierwszy, prawda? Przyjdźcie, zobaczymy, co, taka prywatna audiencja. Kiedy Piotr się zbliżał, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, pokłonił, padł do stóp. Piotr podniósł go i powiedział: wstań, ja jestem człowiekiem. A rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych. Przemówił do nich w ten sposób: wy wiecie, jak bardzo niezgodne z prawem jest dla Żyda przestawanie z ludźmi innej narodowości lub odwiedzanie ich. Wiecie, myślę, że to jest mistrz gościa. Przychodzi gość do ciebie do domu i mówi: wiecie, jaka dla mnie to jest po prostu obrzydliwa rzecz przychodzić do twojego domu. Zastanawialiście się nad tym? Po prostu no, papież, wolno mu wszystko, prawda? Ale to nie te czasy.
On nie był papieżem.
No właśnie, tak, dziękuję. Ale wiecie, był w tej historii, to jest burak. Przychodzi do ciebie do domu i mówi, wiecie, że dla mnie po prostu Żyda, przystawanie z wami, to jest coś obrzydliwego, to jest obciach. Wchodziłem tu i się oglądałem, czy nikt z moich znajomych mnie nie widzi, że do ciebie przyszedłem. Wiecie, otwórz serce na takiego człowieka, usłysz od niego Ewangelię. Nie do wyobrażenia. Prawda? Ale to pokazuje po prostu mental Piotra. I to, z czego musiał się nawracać, i to, co chcę powiedzieć, ja się muszę nawracać. Ale wierzę, że też my jako środowisko ewangelikalne musimy się z tego nawracać. Więc Piotr przychodzi i mówi, Bóg pokazał mi. Wiecie, jak bardzo dla mnie Żyda przystawanie z ludźmi innej narodowości lub odwiedzanie ich, wiecie, jak bardzo jest niezgodne z prawem. Mnie jednak Bóg pokazał, abym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Właśnie dlatego na wasze wezwanie wyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, w jakiej sprawie przyszliście po mnie. A wtedy zabrał głos Korneliusz. Przed 4 dniami mniej więcej powtarza się historia, musimy ją przesłuchać, to jest Biblia, więc chcemy ją czytać. Wtedy zabrał głos Korneliusz. Przed 4 dniami, mniej więcej o tej godzinie, czyli o 12, modliłem się w moim domu. Nagle stanął przede mną mężczyzna w czczącej szacie. I zwrócił się do mnie, Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i twoje datki sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Poślij zatem do Joppy i sprowadź stamtąd Szymona, którego nazywają Piotrem. Gości w domu Szymona, garbarza nad morzem. Dlatego natychmiast posłałem po ciebie, a ty wspaniale postąpiłeś, że przyszedłeś. Teraz my wszyscy zabraliśmy się przed Bogiem, aby słuchać wszystkiego, co zostało ci zlecone przez Pana. A Piotr otworzył zatem usta i mówił, naprawdę zaczynam rozumieć. Bez szacha. Prawda? Powiedziałbym, że pierwszy papież. Ale powiecie, że to nie był papież. Ale pierwszy spośród apostołów był. Katalogi apostołów nie są przypadkowe. W każdym katalogu apostołów Piotr zawsze otwiera listę. Był najważniejszy. Zamyka ją Judasz, który go wydał. Ale otwiera zawsze Piotr. I to nie jest przypadkowe. Piotr był pierwszy spośród apostołów. Apostołowie traktowali go jako pierwszego. Prawda? Więc Piotr jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa scena, kiedy Piotr po zmartwychwstaniu spotyka się z Panem Jezusem i dowiaduje się, że ma wziąć odpowiedzialność za moje owieczki. Piotrze, miłujesz mnie bardziej niż ci. Prawda? Paść owieczki moje. Więc Piotr, ten pierwszy, mówi... I wiecie, ten Piotr wierzy, że jest obrazem też mnie, Kościoła, nas wszystkich i tego, z czego musimy się nawracać. Piotr zatem otworzył usta i przemówił, naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. A odniosę się teraz do poselstwa i potem Piotr wykłada Ewangelię. Natomiast to, co chcę powiedzieć, po kolei teraz jeszcze opowiadając tą historię, to żeby Piotr doszedł do wersetu 36. Odniosę się teraz do poselstwa i zaczyna zwiastować Ewangelię o Jezusie Chrystusie, którego Bóg po prostu namaścił, którego rękami bezbożnych Żydzi zabili, który zmartwychwstał 3 dnia, że w nim mamy zbawienie. Zanim to Piotr wszystko powiedział, Piotr musiał się nawrócić. Musiał się nawrócić i to nawrócenie, wiecie, było wyjątkowe i szczególne. Pierwsza rzecz, której, wiecie, musiał się Piotr nawrócić. Chcę powiedzieć, Kościół jest miejscem, które buduje mosty i dla Piotra niemożliwe było przestawać z człowiekiem, który był poganinem. I teraz to kazanie jest o mostach, o tym, jak Bóg spośród nas buduje mosty z ludźmi. Każde, wiecie, przygotowując się do tego kazania, mimo że mówiłem na ten temat i z tego fragmentu, nie powiedziałem tego u nas w kościele, nie pomyślałem o tym, dopiero tutaj się przygotowując, pomyślałem sobie, każde nawrócenie w Nowym Testamencie to jest zgorszenie. Ludzie nie nawracają się tak, o wiecie, przyszedł, oddał życie Jezusowi. Każde nawrócenie kogoś gorszy. Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej to jest znak zgorszenia dla każdego pobożnego człowieka, że człowiek, którego wyraźnie Biblia mówiła, wąt z ludu Bożego, nie może być w ludzie Bożym ten, który ma zmiażdżone jądra. Okaleczony mężczyzna nie mógł być w ludzie Bożym. Judaizm znał hierarchię ludzi, którzy byli w ludzie Bożym. Najpierw Żydzi. Oczywiście najpierw Żydzi mężczyźni, bo to był bardzo zły system. Potem Żydzi kobiety. Potem Theophobumenos, czyli bojący się Boga. Potem prozelici. Prawda? Więc, przepraszam, najpierw prozelici, ci, którzy z pogańskich religii nawrócili się na judaizm. Potem Theophobumenos, czyli bojący się Boga. Były klasy przynależności. Potem już w ogóle jacyś poganie. Ale na samym końcu potem pogańskie kobiety. bo to był niesprawiedliwy system. A na samym końcu kolejki do tego, żeby ewentualnie kiedyś znaleźć się w Bożym Królestwie, byli mężczyźni okaleczeni, jeden rozdział wcześniej jest ta historia, byli mężczyźni okaleczeni, nad którymi był werset, biblijny werset. Ja ci będę przeczytam, co Pan Bóg mówi o tobie. Nie może wejść do Bożego ludu ten, który ma zmiażdżone jądra. Nie dla psa kiełbasa. Nie dla kota szpyrka, nie dla ciebie zbawienie, nie dla ciebie Boże Królestwo. I to jest pierwszy nawrócony z pogan, którego ewangelista Łukasz, opowiadając tą historię Filipa, który go chrzci, przeprowadza na oczach wszystkich całej kolejki i mówi, on pierwszy z pogan wejdzie do Bożego Królestwa. Ten, który się czuł najbardziej niegodny. Ale to jeszcze, wiecie, okej, Filip złapał, o co chodzi, a Piotr ciągle czeka na swoje nawrócenie. I teraz Piotr, pobożny Żyd, modli się w swoim pokoju i widzi otwarte niebo. Tekst Dziejów Apostolskich mówi, i Piotr zobaczył otwarte niebo. I wiecie, pomyśl chwilę, modlisz się u siebie w pokoju. Na dachu, na tarasie, jak masz taras, przy wersalce, jak masz wersalkę. Nie wiem, przy kuchennym stole. Tam, gdzie najczęściej się modlisz i nagle widzisz otwarte niebo. I czego się spodziewasz zobaczyć? Chwała Jezusa, prawda? Aniołowie śpiewają. A teraz pamiętajcie, Piotr był Żydem. I to, co Piotr zobaczył, to był po prostu syf. Opowieść, że zobaczył wieprzowinę, że zobaczył frutti di mare, że zobaczył nieczyste zwierzęta, to jest powiedzenie po prostu bardziej literackim językiem, niż ja mówię teraz zasadnie, to, co dla Żyda było obrzydliwością.
Niekoszerne.
Niekoszerne, takie ładne słowo, nieczyste. On zobaczył to, na myśl o czym każdy pobożny Żyd by się wzdrygał. I teraz chcę powiedzieć na myśl, o czym się wzdrygasz. Co jest dla ciebie takim syfem, którego nie spodziewasz zobaczyć się w niebie?
Ale jest, mam listę.
A teraz mówię całkiem serio. I właśnie to pokazuje ci Bóg w tej historii. I mówi, cześć, Susia. To jest miejsce, do którego cię posyła. Właśnie tam, gdzie jest ten syf, taki, jak wiecie, dla nas to fajnie brzmi, bekon, lubimy, prawda? Wieprzowina, popołudnie. Teraz nie jest sezon na grillowanie, nie? Ale Piotr w tym widzeniu widzi, musimy to zobaczyć, Piotr widzi rzeczy, które dla niego były obrzydliwe. Wiecie, dla nas są rzeczy obrzydliwe. Przebudzenie się zaczyna wtedy, kiedy ludzie przestają myśleć, że coś jest obrzydliwe dla Pana Boga. Kiedy mało tego, mają dość odwagi, żeby zobaczyć, że Bóg to, co oni uważali za obrzydliwe, na prześcieradle sprowadza na ziemię i mówi, bierz, jedz. Jak jest? Całe życie się tego wystrzegałem. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Nie chcę was teraz zachęcać, żebyście robili rzeczy, których się całe życie wystrzegaliście. Ale chcę, żebyśmy zrozumieli dramat Piotra, który do tego został zmuszony. Wiecie, on miał na to werset. Więc większość z nas, kiedy zobaczyłaby, znalazłaby się w takiej sytuacji, wiecie, co by powiedziała? Idź precz, szatanie. Prawda? Wyciągnęłaby fragment Mojżeszowy i powiedział, nie będziesz jadło tego, co ma rozdzielone kopytko, co jest nieczyste, prawda? Świnki jeść nie będziesz. I króliczka też nie. Prawda?
Zdecydowanie.
Najmniej alergizujące mięso.
Paszczecik.
Ale chyba się wychylam. Najmniej alergizujące mięso, natomiast mnie żadne mięso nie alergizuje, więc nie muszę jeść. Wybrnąłem? Ale rozumiecie, Piotr widzi to, co było dla niego największym bałaganem, największym brudem, i to wymagał, i wiecie, większość z nas tego cudu by nie przyjęła. Większość z nas tego, myślę, że dlatego apostoł Piotr jest apostołem Piotrem. Że on mówi, Bóg mi pokazał, a nie zaprzeczył temu. Wiemy z tej historii, że Bóg mu pokazał, a Piotr nawrócił się tylko na chwilę. Czytamy w liście do Galacjan, że Piotr nawet dał się wciągnąć w obłudę tych, którzy mówili, nie, na karkówkę ze swoimi sąsiadami spotykać się nie będziesz. Bo jest dla ciebie nieczysta ta karkówka. I ten sąsiad. Wiecie, chcę powiedzieć, w jaki sposób Bóg zbuduje z nas mosty. Pierwsze, to wymaga tej odwagi, żeby zobaczyć, że Bóg buduje z nas mosty, nie pomosty. To będzie kontrowersyjna myśl, ale wasz pastor mi zaufał i może mu się to podobać lub nie, ale to są moje odkrycia, które bardzo, bardzo ja sobie cenię, chociaż mój świat religijny został wywrócony do góry nogami. Wiecie, tu jest świat Piotra, a tu jest pogański syf, tu jest pogański bałagan, tu jest pogański brud. I Piotr przerzuca nie pomost, ale most. Różnica między pomostem a mostem jest taka między główkiem a półgłówkiem. Prawda? To łatwo. Naprawdę. My jako chrześcijanie lubimy budować pomosty. A wiecie dlaczego? Bo po moście, jak Piotr przerzuca most i idzie do tego Szymona, raczej do tego Korneliusza, po moście ruch jest w dwie strony. I Paweł z tego powodu zginął. Najprawdopodobniej Pawła na śmierć wydali tak zwani, my czytamy, ci spośród Żydów, judaizujący, czyli ci, którzy wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, ale ciągle chcieli, żeby to było w żydowskiej oprawie, chrześcijaństwo uprawiane. O, dla nich to było zgorszenie, że można głosić, że jest, człowiek jest zbawiony, należy do Boga, rozpoznaje w Jeszua, że jest Mesaja, a mimo to się nie obrzezać. I oni po prostu, gdzie Paweł szli, to go z kamieniami, nie z kamieniami, prześladowali. Więc w tamtych czasach było ryzyko. Okej, Piotrze, ty zaniesiesz Ewangelię do pogan, ale co zrobisz, jak poganie przyniosą ci pogaństwo do kościoła? Wtedy będzie przebudzenie, jak za czasów apostoła Pawła. To jest poprawna odpowiedź. O, mój rozmarynie. Rozumiecie? Droga po moście jest zawsze dwukierunkowa. My budujemy pomosty, nie mosty. Budujemy pomosty kulturowe. My tylko chcemy nauczać, my tylko chcemy mówić, my tylko chcemy głosić Jezusa, ale może tam w tym świecie tego Korneliusza Bóg działa. Czy zgodzicie się z tym, że Bóg działał w świecie Korneliusza? Że Piotr przyszedł i dostał pewną lekcję chrześcijaństwa od Korneliusza? Nie zgodzimy się z tym. Bo jeżeli czytaliście jakieś podręczniki o tym, jak funkcjonowali Rzymianie, to Bóg nie mógł działać w takim Rzymianinie. Jak oglądamy Quo Vadis i tam, wiecie, Linda gra takiego... Chodzi w tej todze, wygolony. W co drugiej scenie wychodzi z wanny, bo oni się często kąpali. Prawda? Ładnie ogolony, ta toga, takie czerwone lamówki ma. Na pewno usiądzie i czyta Senekę. Nie, oni po prostu mieli tak brudny seks, jakiego w internecie nie znajdziecie. Oni naprawdę robili obrzydliwe rzeczy. Oni jedli i tak się zażyrali, że mieli specjalne piórka do wymiotowania. Bo mieli już na żołądek po tym, a jeszcze uczta weszła, więc po prostu brzydkie rzeczy, które robili, połączone z jedzeniem i jeszcze trzeba się wina nachlać, żołądek pełen, więc specjalne piórko. Wiecie, zżygali się na zabój. To był Korneliusz. Takie obyczaje. Taki świat. I znowu się napycha. I znowu po prostu balanga. I Piotr przechodzi, mówi, buduje most, nie pomost. Droga będzie w dwie strony. Na moście droga jest w dwie strony. My lubimy pomosty. Tylko dawać, prawda, naszą prawdę, nasze orędzie, nasze ten. I gorszy nas, i cały konflikt między Pawłem a jego adwersarzami właśnie tego dotyczył. Przecież oni nam wniosą. Mało tego, może w czasach apostoła Piotra niekoniecznie z Apokalipsy, ale inne wersety by się znalazły. Nowy Testament, znajdziemy wersety, wiecie, na każdego znajdzie się werset, że cesarz rzymski jest narzędziem w ręku szatana. Całe przesłanie Księgi Objawienia, i takie było przekonanie w dużej części wczesnego Kościoła, całe przesłanie Księgi Objawienia to to, że Chrystus prowadzi swój Kościół do zwycięskiej walki. Po drugiej stronie, na drugiej linii frontu są mieszkańcy ziemi, taki epitet. Nic obraźliwego być mieszkańcem ziemi, ziemianie dzisiaj byśmy powiedzieli. Mieszkańcy ziemi, którzy prowadzeni przez swoich przywódców, a ci przywódcy są cesarz i jego urzędnicy marionetkami w rękach szatana. Wychodzi ta bestia i rozdaje im władzę, komu chce i jak chce. Prawda? Więc teraz sobie wyobraźcie, cesarz jest narzędziem w ręku szatana, a ten biedny Korneliusz jest po prostu przedłużeniem tej ręki. Sprawuje rządy w imieniu cesarza, zgadza się? Setnik. Zbrojne armie. Zbrojne ramię tego opresyjnego systemu. Więc w zasadzie Piotr powinien powiedzieć, po pierwsze mam na ciebie werset, że jesteś w MOSB. Zbrojne ramię, ale z lat 80. rozszyfrowanie tych skrótów. Absolutnie nie z waszej misji, absolutnie nie z waszej. Ty po prostu jesteś z SB, ty jesteś UBEK, ty jesteś ten. Nie możesz wspierać tak opresyjnego systemu, co do którego mam przekonanie, że genezę ma demoniczną. A Piotr przychodzi I to jest dla mnie szok. I Piotr zadaje mu pytanie, nie przychodzi i nie mówi mu, co on o nim myśli, a zadaje mu pytanie, co chce, żebym ci opowiedział. Wiecie, na czym polega budowanie mostów? Odpowiadanie na pytanie, które ktoś zadał. Zgodzicie się z tym, że my bardzo często odpowiadamy na pytania, których nikt nie zadał? Prawda? Mogę powiedzieć, Ula, twój przykład, czy nie? Nie, dobrze, to nie mogę.
No teraz jest ciekawie.
Nie.
Teraz trzeba.
Mam znajomą. Nie znacie jej. Kto mi tu opowiada takie kłamstwa? Nie znacie jej, mam znajomą. A mówię, wiesz, rozmawiałam z koleżanką. Ona tak, ciągle mnie ludzie pytają, ciągle mówią, że nauczeni powinni zrobić ze mną Q&A, bo zadają mi pytania o mój kościół i tak dalej. Ale i mówią tak, i spytali mnie, co sądzę o papieżu Franciszku i powiedziałam im to, co mam przekonanie, tam wiecie, same dobre rzeczy. Ale chyba przegięłam, bo też powiedziałam, co myślę o papieżu Janie Pawle II. I to nie było pochlebne. A ja mówię, a oni cię w ogóle pytali? Co ty o nim sądzisz? Wiecie, a to jest prawda o każdym z nas. To jest prawda o mnie. Ciągle udzielam odpowiedzi na pytania, których nikt mnie nie zadał. I zważcie to, że jako Kościół uważamy, że mamy misję, dziejową misję, ciągle ludziom mówienie o syfie, w którym żyją, w mniej lub bardziej oględny sposób. I odpowiadamy na pytania, których nikt nam nie zadał. I podam wam bardzo prosty przykład. Błagam, nie róbcie tego nigdy. 2 dni temu, niedobrze, że to się nagrywa, bo jestem z wami szczery. 2 dni temu jeden z moich znajomych wrzucił kolejny post na swoją tablicę na Facebooku. Jak to żyjemy w obrzydliwych czasach, w których zwolniono jakiegoś pastora w Anglii, bo się wypowiadał niepochlebnie na temat LGBT. Czytaliście czy nie? Bo to taka nowa rzecz. I teraz z człowieka robią męczennika jak z pana Tomka z Ikei. A nikt go nie pytał. A ja się zastanawiam, jakie jest świadectwo Kościoła, które buduje mosty. Kościoła, który po prostu spotyka grzesznika w tym całym jego bałaganie, w tym syfie. To nieprawda, że on czyta Senekę i chodzi wykąpany. On naprawdę żyje brudnym życiem. On naprawdę żyje umorusanym życiem. On naprawdę żyje niemoralnie. W tamtym czasie. Z punktu widzenia judeo-chrześcijańskiej etyki. I Piotr do niego przychodzi, gęba na kłódkę i mówi, co chcesz, żebym ci opowiedział? Co? Chcę odpowiedzieć tylko na te pytania, które mi zadasz. A nie co Biblia mówi, myśli o twoim stylu życia. I teraz wiecie, nie wiem czy wiecie, żeby nie pomylić, to spojrzę. Kto to jest? Dominik z Bieżunia. Albo Karcper z Guczna. Nie znalazłem tych imion, ale chyba pamiętam i nie przekręciłem. Dominik z Bieżunia, wiecie kto to jest? 14-latek, który popełnił samobójstwo, bo koledzy go wyzywali od cioty i pedała. Wiecie, a wiecie, kto to jest Kasper z Guczna? Chłopak, który zmieniał kilka razy szkołę, bo mu koledzy dokuczali, grożyli pobiciem i zaraz jak się zaczął rok szkolny we wrześniu, popełnił samobójstwo, bo koledzy mu w taki sam sposób docinali jak Dominikowi z Bieżunia. Nikt, wiecie, w wielu sprawach nikt nas nie pytał o nasze zdanie. Ja nie mówię, że my nie mamy zdania. Mamy bardzo wyraźne zdanie. I bardzo wyraźne stoimy na straży biblijnego stanowiska w kwestiach kluczowych, etyki, bioetyki, obyczajowości. Ale zastanawiam się, co usłyszał Dominik z Bieżunia od Kościoła. Przeglądając te wszystkie wpisy, gdzie chrześcijanie lamentowali. Tak naprawdę w jego odbiorze dołączyli się do nagonki jego kolegów z klasy. Zgadza się, czy nie? Wiecie, wyrzucamy się nawzajem z kościołów, bo strzelając z kazalnicy w grzechy, zawsze ktoś siedzi na sali, ktoś siedzi między nami, obojętnie w jakie grzechy. W pijaństwo, nikotynizm, lenistwo, czy seksualne. A może to jest ktoś tobie bardzo bliski i myśli sobie, Boże, gdyby oni wiedzieli, że ja też. Prawda? To nie ściskaliby mnie tak serdecznie. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Budowanie mostów polega na tym, żeby odpowiadać tylko na te pytania, które ktoś mi zadaje. Tam w tym wersecie, w tej historii Korneliusza, wiecie, jak przygotowałem to kazanie u nas, zanim je wygłosiłem, rozsyłam 3 dni, może powiedzieć, że marginalna historia, to nie jest marginalna historia, 3 dni wcześniej wysyłamy kazania do tłumaczy, bo tłumaczymy kazania na język angielski i rosyjski, więc jak mają konspekt, łatwiej im przygotować tłumaczenie. Wysłałem to tłumaczy, a Robert, który opiekował się zespołem tłumaczy, od razu mi przysłał, mówi: Michał, to nie jest przypadek. Dzisiaj rano czytałem ten tekst i wysyła mi jakiś blok, fajny teologiczny blok amerykańskiego egzegety i pastora, faceta z łbem na karku, i tytuł tego artykułu było: najważniejszy rozdział Biblii, Dzieje 10. Nigdy nie myślałem, że to jest najważniejszy rozdział Biblii. Z jakiegoś powodu ten pan tak go przedstawił. Potem rozwijał mniej więcej to, co mówię w tym kazaniu, ale to jest bardzo ważny rozdział w Biblii, bo w Biblii te rzeczy, które się wydarzają, a tutaj jest pierwszoplanowa obsada. Jest apostoł Piotr, pierwszy spośród apostołów. I to, co wydarza się w nim, co zmienia się w jego sercu, to zmienia się w tym czasie w Kościele. A Piotr mówi: nikt mnie nie nauczył, żeby człowieka uważać za brudnego czy nieczystego. I wiecie, 10:28, ten werset, przemówił do nich: wy wiecie, jak bardzo z prawem jest dla Żyda, jak bardzo niezgodne z prawem jest dla Żyda przestawanie z ludźmi innej narodowości lub odwiedzenie ich. Dla Piotra, żeby wejść na ten most, potrzebny był cud. I chcę wam powiedzieć, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale myśląc ja o sobie, myślę nieraz, że są cuda, które mnie nie przekonają. Myślę sobie: Boże, naprawdę podziwiam Piotra za to, że on ten cud przyjął, bo nieraz wokół nas się dzieją cuda, a my je po prostu odrzucamy. Piotr był gotowy ten cud przyjąć. Potrzebny był cud, widzenie, i Piotr to przyjął. My bardzo często mamy stanowisko: nawet jakby się cud wydarzył, to wiem, co Biblia mówi o poganach w Ziemi Świętej. Nie ma tu dla nich miejsca, to są okupanci. A Pan zbudzi swojego Mesjasza i przepędzi Rzymian. To było oczekiwanie Izraela tamtych czasów. Zgadza się, czy nie? Już nie pomijam wszystkie inne kwestie związane z Korneliuszem i wieprzowiną. Prawda? Już samo to, że to są okupanci narodu wybranego, to już dyskwalifikuje. Natomiast Piotr mówi: potrzebowałem cudu i go przyjąłem. Wiecie, to co dwie cechy Korneliusza, 34, 35 werset, i potem jeszcze one się pojawiają w innych miejscach. Przepraszam, to akurat nie w tym miejscu są one wymienione. Ale Piotr jest w naszym tekście przedstawiony jako ten, który szanuje Boga i postępuje sprawiedliwie. Ale gdy zajrzymy do tekstu greckiego, to zobaczymy, że on jest określony jako theophobumenos, czyli boi się Boga. To nie jest to samo bać się Boga, co szanować. I czyni sprawiedliwość. Czyni sprawiedliwość. I teraz chcę wam powiedzieć, jeżeli jeszcze troszkę mi ufacie, nie ja to wymyśliłem, Timothy Keller wymyślił. Książka jest trudna do czytania, ale warta, Kościół w centrum. Ten most jest dwukierunkowy. I w wielu miejscach zadaniem Kościoła jest rozpoznawać, gdzie Bóg czyni swoje dzieło poza Kościołem, i po prostu mieć w tym udział. I teraz, gdy zobaczymy, i to jest mój remament, rozpoznać wokół mnie, gdzie Bóg czyni swoje dzieło, i tam dołączać. I to mi zmiotło mój umysł, kiedy zacząłem, że Bóg czyni masę swojego dzieła poza Kościołem, a ja mogę nieśmiało dołączyć. Bo mi się wydawało, że po prostu Kościół to jest zbrojne ramię Pana Boga i wszyscy inni od Kościoła muszą się uczyć. Ale kiedy Piotr wchodzi na ten most, on widzi, że tam też się dzieje Boże dzieło. I Bóg naprawdę mi pokazał, żeby żadnego człowieka nie nazywać nieczystym czy skalanym. Wielkie odkrycie. A teraz pomyślcie, to było Piotra odkrycie. Czy znacie chrześcijan, którzy muszą odkryć, że żadnego człowieka nie należy nazywać nieczystym lub skalanym? Masę. A czy znacie ludzi, którzy z Chrystusem nie mają nic wspólnego i po prostu to jest styl ich życia, że żadnego człowieka nie uważają za nieczystego i skalanego? Prawda? Że oni są przejęci losem Dominika z Bieżunia i Kaspra z Guczna. Bardziej niż my. Kto od kogo musi się uczyć współczucia i... Prawda? Kogo Bóg ustanawia jako narzędzia pociechy dla tych matek, które straciły swoich nastoletnich synów? I dlaczego tam nie ma Kościoła? Dlaczego tam nie ma nas? Bo most jest. jest za trudny i za słaby. Więc wracając do Korneliusza, Korneliusz bał się Boga i czynił sprawiedliwość. Czynił sprawiedliwość, to znaczy postępował sprawiedliwie, jest takie opisanie, że najprawdopodobniej dobrze funkcjonował. Czynił sprawiedliwość w przypadku Korneliusza, w jeden sposób się manifestowało. Wiecie jak? Rozdawał swoje pieniądze biednym. Widział, że ludzie cierpią z powodu biedy i rozdawał im swoich pieniędzy. I słyszałem kazanie Maćka, które to mówił i chcę to powtórzyć. Czasami czujemy się jak Korneliusz, to będzie dygresja niezwiązana z tekstem. Ale myślę, że ponieważ ja to widzę w tym tekście, a Maciek też puścił długą dygresję na temat bycia częścią Kościoła, którego jesteś częścią, to być może do kogoś dzisiaj Pan Bóg z tym samym orędziem drugi raz puka: nie izoluj się. Nie izoluj się. My mamy model izolowania się, wiecie, czasami z różnych powodów, nieobecności, wiedzenia lepiej i tak dalej. Natomiast to, jak co się izolujemy, to nie działamy jak Korneliusz. Korneliusz, wiecie, my jak się izolujemy, to umiera nasze życie modlitewne, pojawia się wiele złych słów. A Korneliusz był sam, był bez Ewangelii, był bez wspólnoty Kościoła, ale czynił dwie rzeczy. Modlił się i czynił sprawiedliwość. Rozdawał swoje pieniądze ludziom. I przychodzi anioł i mówi: Pan Bóg zobaczył, że po prostu rozdajesz pieniądze ludziom w potrzebie, połączę cię z Kościołem na nowo. Połączę cię z Kościołem na nowo. Gdyby ci wszyscy z nas, którzy w jakimś momencie swojego życia, bo wszyscy przez to przechodzimy, czujemy, że po prostu nasz most ze wspólnotą Kościoła jest pełen dziur, pełen tego, po prostu zrobili: okej, Panie Boże, taki sezon w moim życiu, jestem rozczarowany, jestem zraniony, wkurza mnie, bo nie jest po mojemu, cokolwiek, ale będę się modlił i będę czynił sprawiedliwość, będę hojnie dawał tym, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości. Pan Bóg zbuduje most mi z Kościołem. Natomiast myślę, że gdzieś indziej zostawiamy energię, gdy w ten sposób funkcjonujemy. Każde nawrócenie w Biblii jest w jakiejś mierze skandalizujące i co najmniej dziwne. Korneliusz, facet, który tęskni za Bogiem i nie chodzi do kościoła, ale hojnie wspiera i modli się o innych. I to chcę powtórzyć, wiecie, myślę, że kiedy przestajemy być częścią wspólnoty, nie wiem, dlaczego to mówię, bo to nie wynika w ogóle z tego tekstu. Dygresja jest tylko, co robił Korneliusz, kiedy nie miał wspólnoty, ale prędzej czy później stajemy się odcięci i zdziczali. Wspólnota zawsze jest darem. I po 4 latach takiego odcięcia nikt nie jest normalny. To źle brzmi, ale ani ja, ani ty nie będziemy normalni. Natomiast jeżeli będę wiedział, że co mam robić w tym takim czasie, kiedy jest mi trudno, módl się i hojnie wspieraj. Wierzę, że tak jak do Korneliusza Pan Bóg znalazł most, znajdzie most do ciebie w najbardziej suchym sezonie twojego życia. Dobrze powiedziałem. Kacper był z Gorczyna, przepraszam. Tylko tu, a Dominik z Bieżunia. Gorczyn, muszę się nauczyć. Nie wiem, gdzie jest ta miejscowość. Chcę wam skończyć cytatem Timothy Kellera. Człowieka, którego jakoś bardzo szanuję za jego odwagę bycia pastorem w Nowym Jorku, w sposób, który krytykowało jego prezbiteriańskie środowisko. Z powodu kulturowych klapek na oczach nie wolno wyłącznie nam mówić do ludzi po drugiej stronie mostu. Powinniśmy ich też słuchać. Znaczy, myślę, chcę wam powiedzieć tak. Moje doświadczenie z kościoła ICF w Bydgoszcz. Ludzie nieraz przychodzą i patrzą: kolorowe światła, świetna muzyka, smaczna kawa. U was są świetne światła, dobra kawa, świetna muzyka, fajne uwielbienie. Ale nikt nie przychodzi do kościoła z tego powodu, że jest dobra muzyka, kolorowe światła. Nikt nie zostaje w kościele i smaczna kawa. Każdy z nas tu jest ze względu na Jezusa. Każdy z nas tu jest ze względu na Jezusa. Natomiast wiecie, budujemy kościół wysokiej jakości, zależy nam, żeby kawa była jak najlepsza, ale dlatego, że żyjemy w czasach, jeden jest powód, dlaczego u nas w kościele bardzo dużą wagę przykładamy do kawy, dlatego, że jeszcze w żadnym momencie w historii ludzkości nie było tyle kawiarni, ile jest teraz wokół. My po prostu chcemy Ewangelię opakować w język naszej kultury. Mówiłem, wiecie, na Uniwersytecie Szczecińskim było takie sympozjum protestantyzm a popkultura. I w pierwszym rzędzie usiedli bardzo konserwatywni chrześcijanie, którzy mówią: ale to się Ewangelia rozwodni. Jak będziemy, wiecie, rozmawiać z kulturą, ze światem, w którym żyjemy. A wy nie bójcie się, jest Bóg na tronie, Kościół, nikt z nas nie ma misji ratowania Kościoła. Kościół ma jednego Zbawiciela i on jest tak dobry, że jeden wystarczy. Nie musisz ratować Kościoła. Ja mówię, nawet jak my spaprzemy Ewangelię, to Bóg przez innych ludzi poprowadzi swoje dzieło. Trochę luzu, trochę zaufania, że Kościół ma swojego Króla, że na tronie siedzi Bóg. Że Kościół ma swojego Zbawcę, jeden wystarczy. Zgadza się czy nie? Zgadza się, więc z powodu kulturowych klapek na oczach nie wolno nam wyłącznie mówić do ludzi po drugiej stronie mostu, ale powinniśmy ich też słuchać. I to już jest wyzwanie, wiecie, słuchać ludzi, którzy nie podzielają naszej wiary, nie składają jej całej zaufaniu, ale tam znajdziemy ludzi, którzy mogą nauczyć nas czynić sprawiedliwość i szanują innych, niż my bardziej szanujemy ich. A to jest moje dopowiedzenie, wracam do cytatu. Musimy ich też słuchać i poważnie traktować ich pytania, bo ich zastrzeżenia do tego, co im przekazujemy, nadzieje, inspiracje, bo bardzo często taka interakcja z kulturą pokazuje nam wiele rzeczy, których naucza Biblia, a które my zupełnie pomijaliśmy albo uznawaliśmy za nieważne. A być może nawet miejsc, w których błędnie odczytywaliśmy pismo przez soczewki własnych założeń kulturowych. Wow. Chrześcijanie nie poprawiają Biblii, lecz korygują swoje zrozumienie. Swoje zrozumienie Pisma dzięki współdziałaniu z niebiblijnymi filozofami. Interakcje z różnymi kulturami pomagają nam pozbyć się z oczu klapek i powoli, lecz konsekwentnie dążyć do pełnego biblijnego chrześcijaństwa. To, co ten cytat mi mówi, co chcę tobie powiedzieć, nie bój się kultury, w której żyjesz. Nie bój się świata, w którym żyjesz. Świat nie jest pełen zagrożeń, niebezpieczeństw. Były obrzydliwsze czasy niż są teraz. Ale Kościół jest zwycięski. I wiecie, i chcę skończyć to taką myślą, że wiecie, tak mnie to nieraz denerwuje, jak chrześcijanie boją się, że nie wiem, że się Ewangelia rozwodni, że coś zgubimy. Myślę sobie, nic w naszych czasach nie dzieje się, co zaskakiwałoby Pana Jezusa. Pan Jezus nie wisi na krzyżu, prawda, umiera. Myślę, że w swojej wszechwiedzy i wszechmocy patrzy w dzieje ludzkości, widzi Kościół i nagle myśli sobie, o Boże, w XXI wieku. Prawda? Oni tak zagłosują. Nie, tam już się nie da nic zrobić. Obojętnie jak zagłosujecie w wyborach prezydenckich. Bo, wiecie, nie ma takich zmian kulturowych, które Jezusa na krzyżu zaskakują. Nieraz mówimy, tu trzeba powstrzymać taką szarańczę, inną. Jezus nie wisi na krzyżu i nie mówi, ojeny, ale to mnie zaskoczyło, prawda? Nie, na takie grzechy to mój krzyż nie działa. Nie ma takiej sytuacji. Nie ma takiej sytuacji. Ale moim pragnieniem jest, żeby każdy, kto myśli, że chrześcijaństwo odwróciło się do niego plecami, przyszedł do Kościoła i powiedział, jaki szok, że wśród was czuję się bezpiecznie. Że wśród was czuję się dobrze. Prawda? Żyjąc, nie wiem, w związku, w którym żyję, mając... Ta kobieta miała, Samarytanka przy studni, tylu facetów. I ona nie poczuła się przy Panu Jezusie, wiecie, taka zakłopotana. No nie, no Panie Jezu, masz rację, no rzeczywiście poluzowałam hamulce. Nie? Tam nie ma takiego dialogu. Ostatnio w internecie przeczytałem, co powiedział Pan Jezus do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Pamiętacie, co jej powiedział? Idź i nie grzesz więcej. Przeczytałem u człowieka, który... To jest bzdura. Pan Jezus jej nie powiedział, idź i nie grzesz więcej. Pan Jezus jej nie powiedział, wiecie, powiedzieć w internecie, napisać, że Jezus powiedział do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, idź i nie grzesz więcej. Wiecie, powiedzieć ćwierć prawdy jest po prostu skłamać. Bo Jezus powoli najpierw przyniósł ludzi, którzy powiedzieli, ona zgrzeszyła i mamy na nią werset. Potem tych ludzi odprawił z kwitkiem. Jednoznacznie opowiadając się po jej stronie, a nie po ich. Odprawił ich z kwitkiem i ich zakłopotał. Potem jej spytał, gdzie są ci, którzy cię potępiają. Potem powiedział jej, ja cię nie potępiam. I dopiero potem powiedział jej, idź i nie grzesz więcej. Ale to zupełnie inaczej brzmi. Prawda? Idź i nie grzesz więcej. Ale dopiero powiedział to na końcu. I myślę sobie, Jeny, gdzie jest ta taka długa droga? Gdzie jest ta druga droga, żeby powiedzieć, Korneliusz, ty jesteś fajny. Wiecie, budowanie mostu to odwaga, żeby też robić rzeczy, które zgorszą tych od Barnaby. To, czy tych od Jakuba. Drugi rozdział listu do Galacjan, prawda? Paweł mówi, Piotr się dał wpędzić, tak dobrze zaczął z Korneliuszem i tak nagle stchórzył i pojawiły się okoliczności, kiedy przestał jadać z poganami, bo ich styl życia był za brudny. I kiedyś byłem na takim spotkaniu, które prowadził pastor z Hillsonga, wielki koncert, dużo ludzi, i rozmawia z jednym z organizatorów tego koncertu i mówi: chyba ty przyprowadziłeś dużo znajomych swoich do kościoła. On mówi: nie przyprowadziłem nikogo, bo ja nie mam kogo przyprowadzić. No jak to nie masz nikogo przyprowadzić? Przecież gdzieś mieszkasz. No tak, mieszkam, mam sąsiadów, ale oni nie chcą przyjść do kościoła. On mówi: no ale próbowałeś ich zaprosić? Nie, my ze sobą nie rozmawiamy. Kiedy rozwodziło się to małżeństwo nade mną, co mieszka, i słuchałem ich awantur przez sufit, to poszedłem i powiedziałem, co Biblia mówi o rozwodzie i dlaczego postępują w niebiblijny sposób. Sąsiad spod dziesiątki to alkoholik i pijak. Poszedłem i po prostu moim obowiązkiem jako chrześcijanina jest mu powiedzieć, co Biblia mówi o nadużywaniu alkoholu. Kiedy na ostatnie piętro wprowadziły się dwie dziewczyny, poszedłem i powiedziałem ich, co Biblia mówi o ich niebiblijnym stylu życia. Wszyscy wokół są poobrażani, nie mam nawet od kogo pożyczyć szklanki cukru. Wiecie? To jest historia. Nie mamy kogo nieraz pozapraszać, bo nasz biblijny styl życia tak rzadko jest zbudowaniem pomostu. Tak rzadko jest wejściem do domu, w którym jeszcze nie wiadomo, co wczoraj wieczorem się wydarzało. Ja wiem, na pewno Korneliusz czytał Senekę. Wszyscy jesteśmy co do tego przekonani. Cycerona, prawda? Wielki retor, Cyceron, prawda? Mowa przeciwko jakiemuś Kryspinowi czy komuś innemu. Bycie, budowanie mostu to nie jest bycie bardziej niż Biblia i można być bardziej niż Biblia w dwie strony. Można być bardziej niż Biblia, kładąc nacisk o takim usposobieniu zachowawczym, kładąc nacisk na sąd i sprawiedliwość, i można być bardziej niż Biblia o takim nastawieniu tolerancyjnym, kładąc nacisk na bezwarunkową miłość i, wiecie, na wszystko przymykanie oka. Ale gdzieś po środku jest chrześcijaństwo, które udziela odpowiedzi tylko na te pytania, które zostały nam zadane. Trochę zaufania do Ducha Świętego. Amen?
Amen.
Amen. Powstańmy proszę do modlitwy i chcę... Chcę was o jedną rzecz poprosić. Pomyślcie o tym w taki sposób, że naprawdę żyjemy w parszywych czasach. Tak umownie mówię, myślę, że nie traktujecie tego jakoś dosłownie, ale w parszywych czasach, tym względem, że wszystko zmienia się szybciej i mamy prawo czuć się źle i zagubieni. Mamy prawo czuć się, wiecie, że nie nadążamy za przemianami społecznymi, które idą wokół nas, ze stylem życia. Krytykujemy, nie wiem, naszych sąsiadów za to, jak wychowują swoje dzieci. Krytykujemy ludzi wokół siebie, ale pomyśl o tym, kto jest twoim Korneliuszem, kim pogardzasz. Każdy ma, wiecie, nieraz pogardzamy ludźmi, którzy mniej zarabiają, nieraz ludźmi, którzy są głupsi od nas, nieraz ludźmi, których styl życia nas odstręcza, ale zawsze są wokół nas, nieraz rodziców, o rodziny, dzieci, z którymi pokłóciliśmy się o spadek, o cokolwiek, ale każdy z nas ma swoich Korneliuszy, który mówi: mam uzasadnione powody, żeby granic tego domu nie przekraczać. Każdy z nas. Więc chcę, żebyś pomyślał o tym, że potrzebny jest cud i zobaczysz cały bajzel, który schodzi z nieba. Nie widzisz Jezusa i chwały aniołów, ale tak jak Piotr, zobacz, po prostu to jest też twój syf. Więc nie myśl o innych, że są brudni i nieczyści, bo nie jesteś nic czystszy niż oni. I chciałbym, żebyś powiedzieli: Boże, jestem gotowy po prostu z moimi Korneliuszami przy jednym stole usiąść i spędzić czas. I chcę, Boże, tam pójść z taką pokorą i zaufaniem, że oni poczują się w moim towarzystwie tak bezpiecznie, jak Korneliusz czuł się bezpiecznie w towarzystwie Piotra. Tak bardzo Cię o to proszę. Amen. Jeśli ktoś z was się czuje jak Korneliusz, ponieważ możemy być też w takim miejscu, że się czujemy jak Korneliusz, brudni i umorusani, to chcę powiedzieć, że nikt z nas, myślę, że przez całą historię Kościoła nie zdarzył się jeden człowiek, który w samotności w tapczan płakał szczerze przed Bogiem z powodu swoich grzechów, z powodu tęsknoty za Bożą obecnością, z powodu swojego brudu, z powodu swojej narodowości. Korneliusz mógł płakać. Dlaczego jestem poganinem? Dlaczego nie jestem Żydem? Wyczuwam przez skórę. On był Theophobumenos. On znał troszkę synagogę i wiedział, że Żydzi wierzą w monoteizm i on już był nawrócony na monoteizm. Jeszcze nie był prozelitą, jeszcze nie był Żydem, ale już wiedział, uznawał to jedno założenie, jest jeden Bóg. To było to Theophobumenos, to oznacza to określenie, taką grupę pogan, Rzymian, którzy przyjmowali niektóre myśli z judaizmu. Więc on mówi, Boże, dlaczego nie jestem Żydem? Dlaczego nie mogę być częścią Bożego Królestwa? Płakał. Myślę, że w całej historii ludzkości nie było jednego człowieka, który płakał z powodu swojego grzechu i Bóg go tak zostawił, mówi, no, sorry, nie mam takiego Piotra, co go to pośle, nie pośle do ciebie, cokolwiek. Nie? Więc nigdy nie jesteśmy sami. Jeżeli czujesz się takim Korneliuszem, to po tym nabożeństwie podejdź do kogoś, powiedz, potrzebuję, żebyś położył na mnie rękę, żebyś po prostu wypowiedział nad moim życiem słowa łaski i przebaczenia, o tym, że Bóg mnie akceptuje. Wiecie, dlaczego? Zastanawiam się, i to jest dla mnie niepojęta historia, dlaczego nie przyszedł anioł z nieba i nie powiedział, Korneliuszu, Jezus umarł za twoje grzechy na krzyżu, nie musisz już dawać tych pieniędzy na ubogich i się modlić, poznaj Jezusa, będzie super. Prawda? Bo na razie tak mamy wrażenie, że przekupywał Pana Boga tymi czynieniem sprawiedliwości i strachem przed Panem Bogiem. Ale potrzebny anioł, przecież anioł z nim rozmawiał, mógł powiedzieć całą Ewangelię. Ale z jakiegoś powodu, wiecie, aniołowie różne rzeczy mówią w Biblii, ale Ewangelię głoszą tylko ludzie. Aniołowie w Biblii mówią różne rzeczy, ale Ewangelię o zbawieniu z łaski w Jezusie Chrystusie nad życiem drugiego chrześcijanina wypowiada tylko inny chrześcijanin. Więc może nawet zróbmy tak, jeśli potrzebujesz usłyszeć nad twoim życiem jest Jezus Chrystus, którego przebaczenie jest większe niż twoje samopoczucie teraz i twój ból, to naprawdę wierzę, że to jest w miejsce Chrystusa poselstwo o zbawieniu i łaski. I co jakiś czas każdy z nas potrzebuje. Ja kiedyś jechałem samochodem, wiecie, wracałem z nabożeństwa. Usługiwałem w jakimś kościele, wiecie, tak i ten, ale nagle różne rzeczy się wydarzyły w moich głowie, w moim zachowaniu, w moich myślach. Nagle po prostu miałem tak przejmującą świadomość swojego grzechu, że zacząłem jechać tym samochodem i płakać, fizycznie płakać i mówić, Boże, poproszę Ciebie, żeby ktoś nad moim życiem powiedział, że Jezus mnie kocha. Ja potrzebuję usłyszeć człowieka, który po prostu, żeby cud się wydarzył. Patrzę na zegarek 22:30, no nie zadzwonię. Nie zadzwonię do moich przyjaciół, powiem, wiecie, połóżcie na rękę na słuchawkę telefoniczną i powiedzcie, że Jezus mnie kocha takiego podziabanego, popapranego. Więc jadę i jest mi tak smutno w tym samochodzie i tęsknię za Bożym przebaczeniem, ale mój grzech był taki, że zwątpiłem w to, że Bóg może mi przebaczyć. Mieliście tak, że ktoś z was zgrzeszył kiedykolwiek, że Bóg może mu przebaczyć? Jest taki moment, kiedy przychodzi diabeł z tym kłamstwem, limit grzechów jest wyczerpany, koniec. Prawda? Więc jadę i mówię, nie, no limit się wyczerpał, po prostu, Boże, to już jest zuchwałość, prosić Cię o przebaczenie. I wiecie, i w pewnym momencie zapykał SMS, kiedy tak tam się wypłakiwałem, mówię, Boże, poślij kogoś, kto mi powie, że moje grzechy, że Jezus jest mocniejszy niż moje grzechy. I Marek, teraz z Wrocławia, wysłał mi SMS-a. Był na jakiejś konferencji akurat późnym wieczorem. Przeżywał kazanie, który mówił kaznodzieja. I mówi, kiedy upadasz przed Bogiem, upadasz po to, żeby powstać. Jezus może cię podnieść z każdego upadku. Ja mówię, Boże, co to jest, jak nie odpowiedź na moją modlitwę przed chwilą? W jednej chwili smutek zamienił się w radość. Więc cokolwiek z was potrzebuje, nie modlitwy, wiecie, długiej, powiedzenia, co, a żeby ktoś po prostu, kto obok ciebie stoi, tylko powiedział, Jezus jest mocniejszy niż największy badzie w twoim życiu, to podnieś rękę, na pewno obok znajdzie się ktoś, kto ci powie, Jezus jest mocniejszy niż największy badzie w twoim życiu. Amen? Jak ktoś potrzebuje, niech podniesie rękę, wtedy ktoś obok mu powie, wiem, że to takie krępujące, nie, nikt mi teraz nie powie. Boże kochany, Chrystus w bracie jest bliższy niż Chrystus ze mnie. Właśnie w takich sytuacjach, kiedy głos Ducha Świętego jest stłamszony przez nasze poczucie winy i diabelskie kłamstwo. Amen? Więc nie ma wstydu. Wszyscy tak mamy. Amen? Amen. Więc naprawdę, jak potrzebujesz to usłyszeć, że Jezus jest mocniejszy niż jakikolwiek twój grzech, z powodu którego czujesz się paskudnie. Wiem, wczoraj napyskowałaś matce. Straszny grzech. I większość z nas sobie myśli, Boże, ja bym chciał mieć takie grzechy na sumieniu. Panie Boże, proszę Ciebie, żeby nikt z nas nie czuł się samotny. W żadnym momencie w swoim życiu. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to, że Ewangelia nas tak czyni po prostu szczerymi, otwartymi przed Tobą. I nie musimy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Nie musimy, Panie, pompować naszej świętości. Ale wszystko, co w naszym życiu jest działaniem łaski. Dlatego, Boże, ktokolwiek z nas teraz, Panie, czuję się, że ta łaska w jego życiu i to przebaczenie jest przyprószone przez upadek, przez niewierność, przez rozczarowanie, przez Boże brak, nie wiem, należytej staranności, czy czasami nawet brak łez, kiedy wydaje nam się, że przepraszamy za Twój grzech, za swój grzech, Boże. Proszę Ciebie, żebyś, Panie, przyszedł teraz w tym pocieszeniu i wzmocnieniu, Panie, z tym świadectwem o Jezusie Chrystusie, w którego śmierci i zmartwychwstaniu każdy badziew z naszego życia jest przykryty i usunięty. Proszę Cię, Boże, żebyśmy na nowo, każdy z nas, żeby nikt dzisiaj nie wyszedł z tego miejsca bez takiego poczucia wow, jak w dzień, kiedy pierwszy raz pomodlił się i złożył swoje życie w Twoich dłoniach, Boże. Wow, Jezu, Twoja obecność jest taka świeża, Twoja bliskość taka ożywiająca, Twoje działanie w moim życiu tak mocne i wyraźne. Proszę Cię o to, Jezu, byś z tym do nas przyszedł, byś nas w ten sposób odnawiał, wzmacniał. Panie, proszę Cię, byś błogosławił Kościół Droga. Panie, takim budowaniem mostów. Panie, mostów, które może są inne niż budowali ludzie pokolenia przed nami. Panie, mostów, które są inne, ale które... Panie, daj Kościołowi Droga. Panie, odkrywać sposób, w jaki mówi się Ewangelia we współczesnym języku ludzi wokół nas, żebyśmy my, Panie, wokół, w ICF w Bydgoszczy, inne kościoły w Warszawie, jedni, Panie, i drudzy, Panie, czerpali z tego, w jaki sposób tutaj, Panie, będziesz, Panie, dawał odkrywać język kultury, świata, akceptacji, miłości. Panie, proszę Cię, błogosław to dzieło na Kresowej. Błogosław, Panie, błogosław je i rozwijaj. I proszę Cię, Boże, żeby tam naprawdę ten pomost między Korneliuszami z Kresowej był budowany na takim głębokim szacunku. Szacunku i oddaniu, Boże, proszę Ciebie. Ale proszę Cię, Boże, o każde niedzielne nabożeństwo, żeby było, Panie, przerzucaniem mostów między, Panie, tym, co święte, a tym, co wokół nas. Panie, żebyśmy, Panie, nie myśleli o tym nigdy, co wokół nas, jako o nieczystym czy skalanym. Żebyśmy nigdy nie myśleli o tym, Panie, jako o czymś, czym można pogardzić. A żebyśmy, Panie, rozpoznawali Twoje działanie w życiu ludzi, którzy do Ciebie jeszcze nie należą i dołączali do tego. Panie, pełni pokory i takiej głębokiej otwartości, że uczysz nas rozumieć i w każdym pokoleniu stawać się coraz bardziej biblijnymi chrześcijanami i rozumieć Ciebie lepiej. Amen.
Amen.
Amen. Alleluja. Amen. 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 Dzięki, Michał.